Dzień dobry Państwu, 8 kwietnia 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Björn and John w utworze Young Folks. Młodzi ludzie. To rzeczywiście jest czas młodych ludzi w Lidze Mistrzów. Młodzi ludzie albo bardzo młodzi dominują w swoich zespołach, grają rewelacyjnie, strzelają bramki, decydują o zwycięstwach swoich zespołów. Wczoraj odbył się mecz pomiędzy Porto a Chelsea, to jest mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów, a oprócz tego oczywiście grał Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. Porto nie podejmowało u siebie Chelsea, bo trzeba było ten mecz rozegrać na neutralnym w sumie terenie w Sewilli. W Sewilli mecz rozegrano, gospodarzem było Porto. Porto niestety bez swoich kluczowych zawodników Sergio Oliveira i Mehdi Taremiego byli osłabieni. grali też w Sewilli, chociaż mecz rewanżowy również ma się odbyć w Sewilli, w związku z tym właściwie jest to sprawiedliwe. Mason Mount to jest 19-latek, lider zespołu Chelsea, lider już reprezentacji Anglii, przecież grał rewelacyjnie w meczu pomiędzy Anglią a Polską na stadionie Wembley. To on generował sytuację dla Raheema Sterlinga, to on decydował o całej tej ofensywie zespołu angielskiego i tak samo zagrał w meczu z Porto. Mason Mount po podaniu Jorginho strzelił bramkę na 1-0 w 32 minucie, dając prowadzenie zespołowi Chelsea. Chelsea, które grało w weekend z zespołem West Bromwich Albion u siebie i przegrało 2-5, no podniosło się po tej porażce, sensacyjnej zresztą, którą nazwał Thomas Tuchel jako uderzenie w twarz. Uderzeniem w twarz nazwał właśnie tę porażkę z zespołem West Bromwich Albion. Co prawda porażka była spowodowana również tym, że Thiago Silva dostał czerwoną kartkę w tym spotkaniu i od 29 minuty zespół Chelsea musiał grać w dziesiątkę, ale taki klasowy zespół jak Chelsea, nawet w dziesiątkę, powinien był sobie poradzić z zespołem West Bromwich, który przecież właściwie jest skazany już na spadek z Premiership. A jednak 2-5. Być może ten mecz, ta porażka podziałał jako taki zimny prysznic na głowy zespołu Chelsea, który nie przegrał pod Thomasem Tuchelem aż do tego spotkania, a przecież właśnie zbliżało się to ważne spotkanie z Porto, ważne ćwierćfinałowe spotkanie, które ma poprowadzić Chelsea po raz pierwszy od wielu, wielu lat do półfinału Ligi Mistrzów. Ale Porto mimo osłabienia, to właśnie Porto miało więcej okazji do strzelenia bramki. 8 strzałów na bramkę w pierwszej połowie, 1 strzał na bramkę ze strony Chelsea, 8-1 w strzałach na bramkę, a 1-0 dla Chelsea, jeżeli chodzi o bramki zdobyte. Tak więc Chelsea bardzo efektywnie grała w obronie. 5 bramek straciła w meczu z West Bromwich Albion, a nie straciła żadnej bramki w meczu z Porto w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mason Mount w świetnej formie, również Ben Chilwell. To jest lewy obrońca, również reprezentacyjny zespołu angielskiego. On przyszedł do Chelsea za ponad 40 milionów funtów z Leicester City przed tym sezonem i właściwie za czasów Franka Lamparda grał regularnie w pierwszym składzie Chelsea, a z kolei jak przyszedł Thomas Tuchel, to Ben Chilwell jednak musiał ustąpić miejsca Marcosowi Alonso, który częściej zaczynał spotkanie w wyjściowym składzie, ale potem jednak Thomas Tuchel dawał szansę Benowi Chilwellowi, dał mu szansę również wczoraj i on odpłacił się piękną akcją w 84 minucie, 85 w piątej minucie, w której przejął piłkę, strzelił bramkę, jeszcze ogrywając po drodze bramkarza. 2-0 dla Chelsea w meczu wyjazdowym w Sewilli i w związku z tym bardzo dobra pozycja wyjściowa do awansu, do półfinału. Zespół Chelsea będzie grał we wtorek mecz rewanżowy z Porto na tym samym stadionie, tak więc właściwie szanse, jeżeli chodzi o przewagę własnego boiska, będą wyrównane. Tutaj tym razem będzie gospodarzem zespół Chelsea, ale 2-0 już zaliczki z meczu tak zwanego wyjazdowego, to na pewno jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą przy tak dobrej organizacji obrony zespołu Chelsea, przy tak dobrze grającym Jorginho, przy tak dobrze grającym Kovacicu, będzie jednak Porto bardzo trudno strzelić bramki, wyrównać stan rywalizacji i awansować do półfinału. Zresztą zespół Porto oczywiście nie był faworytem tej konfrontacji, uważany jest przez ekspertów za najsłabszy zespół, który pozostał jeszcze w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a jednak przeważał przez dużą część spotkania z faworyzowaną drużyną Chelsea. Thomas Tuchel na pewno będzie zadowolony z rezultatu, czy będzie zadowolony z gry? Na pewno, jeżeli chodzi o organizację defensywy, to tak, ale w sumie jednak zawodnicy Porto stworzyli trochę sobie szans na zdobycie bramek, no i w związku z tym Być może trzeba będzie jednak troszkę przemyśleć, w jaki sposób ma zespół Chelsea zagrać w drugim spotkaniu, bo być może taka defensywna gra może się nie udać utrzymać tego rezultatu 2-0 z pierwszego spotkania. Tak więc Chelsea, Mason Mount, Ben Chilwell w bardzo dobrej formie, w bardzo dobrej sytuacji wyjściowej. Azpilicueta świetnie grał w obronie, chyba najlepszy zawodnik zespołu Chelsea w tym spotkaniu. No i teraz to Chelsea będzie faworytem meczu rewanżowego z Porto, który odbędzie się we wtorek również w Sewilli. Najciekawiej wczoraj oczywiście zapowiadał się mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Paris Saint-Germain. Dlaczego najciekawiej? No bo był to rewanż za finał Ligi Mistrzów z zeszłego sezonu, kiedy to Bayern Monachium pokonał 1-0 Paris Saint-Germain i zdobył to trofeum. Tym razem dwie minuty wystarczyły młodemu znowu zawodnikowi Paris Saint-Germain, Kylianowi Mbappé, żeby strzelić bramkę dla Paris Saint-Germain. Była to piękna akcja kombinacyjna, bardzo dobre podanie do Neymara, potem Neymar przechodzi do ataku, podaje pięknie do Kyliana Mbappé. Ten strzela w zasadzie wprost w bramkarza, ale strzał był na tyle mocny, że Neuer niestety przepuścił pomiędzy nogami tę piłkę. To nie był dobry mecz Manuela Neuera, w zasadzie nie wybronił tak naprawdę żadnego takiego poważnego strzału zespołu Paris Saint-Germain. Wszystko, co leciało w stronę bramki, to jednak wpadało do siatki wczoraj. Kylian Mbappé 1-0 dla Paris Saint-Germain, no ale Bayern kontynuuje swoją grę, wysoki pressing, atak na połowie przeciwnika, odbieranie piłki, generowanie sytuacji. Bayern we wczorajszym spotkaniu oddał 31 strzałów na bramkę zespołu Paris Saint-Germain, ale jednak był nieskuteczny, a pewnie dlatego również, że nie grał Robert Lewandowski. To na pewno duże osłabienie zespołu Bayernu, ale z kolei Paris Saint-Germain był osłabiony w środku pola. Nie grał Verratti, nie grał Paredes. W związku z tym taka duża wyrwa, jeżeli chodzi o Paris Saint-Germain w środku pola, ale grał świetnie Neymar. I on właśnie popisał się kolejną asystą już w minucie 28, kiedy po rzucie rożnym wychodził Bayern spod obrony. Chciał oczywiście zacieśnić środek pola, żeby było mniej miejsca, no ale niestety nie zauważyli wychodzącego do ataku Marquinhosa z obrony, właśnie zawodnik obrony, ale pięknie się ustawił i złamał linię spalonego. Zauważył to Neymar. Wspaniałe podanie do Marquinhosa. Świetny strzał w prawy dolny róg i Manuel Neuer drugi raz musiał wyciągać piłkę z siatki. 2-0 dla Paris Saint-Germain na wyjeździe w Monachium. A sceneria iście zimowa. Padał śnieg. Był jeden stopień Celsjusza powyżej zera, co prawda, ale jeden stopień. Sędzia hiszpański grał w rękawiczkach. Grał, może nie grał, ale sędziował w rękawiczkach. Tak było zimno w przerwie meczu. Ci, którzy zarządzają tym obiektem, musieli po prostu zgarniać śnieg z murawy, żeby nadawała ona się do gry w drugiej połowie, ale robili to bardzo dobrze, bardzo skutecznie. Piłka była szybka na tej murawie i oglądało się ten mecz bardzo, bardzo dobrze. Mecz był super, mecz był wspaniały, mecz był otwarty, a zespół Bayernu oczywiście ani myślał rezygnować. Piękna akcja kombinacyjna w 37 minucie. Kimiś podaje do Pawarda. Paward pięknie dośrodkowuje. No i ten, który zastąpił Roberta Lewandowskiego, Erik Maxim Choupo-Moting, piękną główką nie daje szans Baylorowi Navasowi w bramce zespołu Paris Saint-Germain, który zresztą spisywał się rewelacyjnie, bronił bardzo dużo strzałów Bayernu, ale tym razem w 37 minucie nie był w stanie obronić tej sytuacji. Bayern w drugiej połowie oczywiście kontynuował wysoki pressing, kontynuował generowanie szans, kontynuował grę bardzo wysoko. po jednej z akcji Draxlera. Draxler grał akurat dla Paris Saint-Germain, niemiecki zawodnik, ale on sfaulował Pavarda niedaleko pola karnego. Kimmich pięknie dośrodkował, no i Thomas Müller główką wyrównał stan meczu na 2-2. I tutaj muszę oddać, że analitycy Polsatu Sport, Tomasz Łapiński, Dariusz Wdowczyk, których tak krytykowałem wczoraj za to, że właściwie znęcali się nad obrońcami zespołu Liverpoolu, tym razem zauważyli, że w tej akcji, co prawda, Müller piękną bramkę zdobył, ale taki wyblok zanotował właśnie Erik Maxim Choupo-Moting. Wyblok na zawodnika obrony zespołu Paris Saint-Germain, no, to jest jednak niedozwolone przepisami, w związku z tym jednak po analizie VAR-u powinien sędzia tej bramki nie uznać, a jednak uznał. Czyli blok nielegalny, ale jednak skuteczny dla Bayernu Monachium. 2-2, wydawało się, że Bayern Monachium pójdzie za ciosem, że będzie strzelał następne bramki, że jakąś taką zaliczkę będzie miał przed podróżą do Paryża, ale okazało się, że inny pomysł miał Kylian Mbappé. To on przeprowadził atak po lewej stronie, bardzo ładnie przyjął piłkę, potem wbiegł na pole karne i pomiędzy nogami Boatenga strzelił w lewy dolny róg bramki. W lewy dolny róg bramki, tak jest. No i Manuel Neuer nawet się nie ruszył, bo zakładał, że ten lewy dolny róg bramki właśnie blokuje Boateng, ale między nogami pięknie przepuścił piłkę Kylian Mbappé, między nogami właśnie Boatenga, piękny strzał dołem i ten młody zawodnik dwie bramki zdobył, 3-2 dla zespołu Paris Saint-Germain. Bayern oczywiście w dalszym ciągu próbował atakować, generował szanse, ale jakoś w polu karnym piłka nie bardzo chciała wpadać do siatki. Albo ktoś blokował, albo bronił Baylor Navas, albo zawodnik Bayernu jakoś nieskutecznie strzelał na bramkę. Co oznacza wynik 3-2 dla zespołu Paris Saint-Germain na wyjeździe w Monachium? No, oznacza tyle, że jest minimalna zaliczka przed rewanżem, ale przecież ponieważ mecze odbywają się bez udziału publiczności, to ta przewaga własnego boiska Paryżan jest troszkę taka iluzoryczna. Zresztą było widać po tym, jak wygrali z Barceloną na wyjeździe bardzo wyraźnie. No a potem u siebie jednak Barcelona bardzo przycisnęła Paris Saint-Germain, ale może właśnie oni wolą w ten sposób grać. Może Paris Saint-Germain woli grać z kontrataku. No i w ten sposób będzie grać Paris Saint-Germain również w Paryżu, a mając kogoś takiego jak Angel Di Maria, jak Neymar, jak Kylian Mbappé, to każdy taki kontratak może zakończyć się bramką. Muszę też powiedzieć, że komentarz Bożydara Iwanowa i Artura Wichniarka był bardzo dobry. Artur Wichniarek, takie fajne poczucie humoru, jest to zupełnie inny poziom niż Andrzeja Niedzielana. Nie mówi po polsku w sposób taki, żeby wymawiać som, mówią, grają, co oczywiście jest niebywale irytujące. Chwała Bożydarowi Iwanowowi i Arturowi Wichniarkowi za komentarz do wczorajszego meczu pomiędzy Bayernem Monachium a Paris Saint-Germain. Oczywiście wszyscy zastanawiają się, czy w meczu rewanżowym będzie dostępny Robert Lewandowski. On na razie mówi, że absolutnie nie, kontuzja kolana, więc zadba poboczne troszkę naderwane. To jednak wymaga troszeczkę więcej czasu niż 2 tygodni. Ale kto wie, czy nie zaryzykują właściciele Bayernu Monachium zdrowiem Roberta Lewandowskiego i nie wystawią go do meczu rewanżowego już we wtorek. Zobaczymy. W każdym razie ten, który zmienił Roberta Lewandowskiego, w zasadzie nie grał źle. Erik Maxim Choupo-Moting, być może Robert Lewandowski zachowałby się troszkę lepiej w takich stykowych sytuacjach w polu karnym, ale ten mecz na pewno był udany dla zmiennika Roberta Lewandowskiego. Świetnie oczywiście grał Müller, świetnie grał Kimmich, w ogóle Bayern grał bardzo dobrze. Nie wykorzystał szans, no ale jak się gra z taką drużyną jak Paris Saint-Germain, która ma Neymara, która ma Mbappé, no to rzeczywiście każdy kontratak może kończyć się bramką. Słabiej zagrał Manuel Neuer, problemy w defensywie, Süle musiał zejść z boiska, Goretzka został zmieniony, nie wiadomo, czy to była zmiana taktyczna, czy też zmiana spowodowana kontuzją, trochę zmian w Bayern, Boateng być może troszkę słabszy, wczoraj mniej zwrotny, no ale zobaczymy. Ten pojedynek pomiędzy Paris Saint-Germain i Bayernem Monachium jeszcze się nie skończył. Bayern na pewno nie złoży broń i będzie walczył do końca. Natomiast Paris Saint-Germain, podoba nam się oczywiście ta gra kombinacyjna pomiędzy Di Marią, pomiędzy Neymarem, Mbappé. Można się do tego przywiązać. Wczoraj mówiłem o tym, zastanawiałem się, czy Paris Saint-Germain znowu kibice i zawodnicy będą płakać, tak jak po finale Ligi Mistrzów, i dedykowałem im utwór Christopha Maé, Mavie et une larme, czyli moje życie jest łzą. A teraz dedykuję im inny utwór tego samego artysty francuskiego, Christopha Maé, On the Tâche. Przywiązujemy się, możemy się rzeczywiście przywiązać, nawet uzależnić od tak wspaniałej gry, jaką prezentuje Paris Saint-Germain.
Pour moi le costard uniforme, j'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut non qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. D'un chef de file, j'en ai pas le profil, non. Mais sous l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Non, non, je ne suis pas James Bond, entouré de belles blondes. Mais j'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas donc qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, on le sait bien, le quotidien ça nous tue. Ça nous tient, ça nous fait mal. Rien de plus normal. Et tu t'enfiles dans la file, il faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. Je ne suis qu'un homme. Non, je ne veux pas vivre comme dans la case de l'oncle Tom. En papa d'Alton, me retrouver dans un album. C'est bon.
Christophe Maé w utworze On The Touch. Przywiązujemy się do tak wspaniałej gry, jaką zaprezentował nam wczoraj na stadionie w Monachium zespół Paris Saint-Germain.
Je ne sais pas faire comme, après tout je ne suis qu'un homme. Non, non, je ne veux pas vivre comme, dans la case de l'oncle Tom. Dalton, me retrouver dans un album.
A Christophe Maé to oczywiście artysta francuski. Utwór On The Touch, przywiązujemy się. Ta właśnie wersja pochodzi z koncertu, który Christophe Maé dał dawno temu już, chyba w jakimś 2006 roku, na Korsyce.
Après tout, je ne suis qu'un homme.
Paris Saint-Germain pięknie grają w Lidze Mistrzów, ale my teraz przeniesiemy się na parkiety NBA. Tam również pięknie grają koszykarze. Wczoraj dwa bardzo ciekawe spotkania. Po pierwsze, Utah Jazz pojechali do Phoenix Suns na spotkanie. To było takie spotkanie z dużymi implikacjami, jeżeli chodzi o rozstawienie w konferencji zachodniej. W Utah oczywiście gwiazdor Donovan Mitchell obecny, grający i świetnie grał wczoraj. 41 punktów rzucił, 3 asysty, 8 zbiórek. Dobrze grał też Bojan Bogdanowicz, 20 punktów i 1 zbiórka. Ale zespół Phoenix grał bardzo dobrze i ta kombinacja pomiędzy Devinem Bookerem i Chrisem Paulem przyniosła zespołowi Phoenix aż 64 punkty. Devin Booker zdobył ich 35, a Chris Paul 29. Co to oznacza? Że Phoenix Suns pokonali zespół Utah Jazz 117-113. Inne ciekawe spotkanie wczoraj to spotkanie w Nowym Jorku pomiędzy New Orleans Pelicans a Brooklyn Nets. Dlaczego ciekawe? Bo Kevin Durant wrócił do gry. Ten gwiazdor zespołu Brooklyn Nets, który nie grał od 13 lutego, wrócił. Mama jego była na hali i obserwowała jego powrót. Świetnie zagrał Kevin Durant, mimo iż grał z ławki. Bardzo dobrze sobie radził. 17 punktów, 5 asyst, 7 zbiórek. Ale gwiazdorem tego zespołu, takim niekwestionowanym ostatnio, jest Kyrie Irving. On po prostu szalał na parkiecie. 24 punkty, 6 asyst i 2 zbiórki. Świetnie też grał trzeci gwiazdor, niedawno pozyskany gwiazdor zespołu Brooklyn Nets, Blake Griffin, 10 punktów, 2 asysty i 2 zbiórki. Dobrze grał LaMarcus Aldridge, 22 punkty, 2 asysty i 3 zbiórki. Świetnie grał cały zespół Brooklyn Nets. Nie grał James Harden, który poprzednio już chciał wrócić do gry, ale jednak ta kontuzja mięśnia dwugłowego trochę się odnowiła za wcześnie, trochę chciał wrócić, ale już trzech gwiazdorów z tych czterech Brooklyn Nets było obecnych. No i zespół Brooklyn Nets prowadził po pierwszej połowie już 79-59. I na nic zdały się wysiłki Erika Bledsoe, który rzucił 26 punktów, miał 1 asystę i 5 zbiórek, czy też Ziona Williamsona, który dobrze grał dla New Orleans, 16 punktów, 6 asyst i 4 zbiórki. Na nic się zdały te wysiłki, bo zespół New Orleans Pelicans przegrał zespołem Brooklyn Nets 111-139. Brooklyn Nets w rewelacyjnej formie. A jak jeszcze wróci James Harden, ojoj, to się będzie działo. Brooklyn Nets chyba jest faworytem do wygrania całej ligi NBA. W innych spotkaniach wczoraj Minnesota przegrała z Indianą 137-141, Washington wygrał z Orlando 131-116, New York Knicks przegrali z Boston Celtics 99-101, Dallas przegrali z Houston 93-102, Memphis wygrali z Atlantą 131-113, Charlotte wygrali z Oklahoma City Thunder 113-102, a jeszcze na zachodzie San Antonio Spurs przegrali z Denver 96-106. Jak te wyniki pomiędzy Utah Jazz i Phoenix Suns wpłynęły na tabelę? W tabeli konferencji zachodniej w tej chwili w dalszym ciągu prowadzi Utah Jazz, mając 38 zwycięstw i 13 porażek, ale na drugim miejscu umocnił się Phoenix Suns właśnie, który ma już stratę tylko dwóch zwycięstw, 36 zwycięstw, 14 porażek. Z kolei Brooklyn Nets, wygrywając spotkanie z New Orleans Pelicans, wyszli na prowadzenie w konferencji wschodniej, mają 36 zwycięstw, 16 porażek, o jedno zwycięstwo więcej niż Philadelphia 76ers. Za to należy się nagroda, a tą nagrodą będzie utwór zespołu z Nowego Jorku. Zespół nazywa się Interpol, a utwór, no jak żeby inaczej, New York City.
New York.
Brooklyn Nets. To zespół z Nowego Jorku oczywiście. Gra świetnie, Kevin Durant wrócił, Kyrie Irving w świetnej formie, Blake Griffin również. Brooklyn Nets prowadzą w konferencji wschodniej NBA i dla nich właśnie gra Interpol, zespół muzyczny z Nowego Jorku w utworze New York City. Dzisiaj zaczyna się największy turniej golfowy na świecie, The Masters. Masters odbywa się w Augusta w stanie Georgia. Najważniejszy, najpiękniejszy turniej golfowy. Już o godzinie 7:45 czasu lokalnego pierwsi golfiści wychodzą na pole. Według PGA Tour, organizacji, która zarządza najwyższą klasą rozgrywkową golfa w Stanach Zjednoczonych, jest co najmniej 5 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć przed rozpoczęciem Masters. Pierwsza rzecz to historyczny start, że chodzi tutaj o to, że są tacy honorowi starterzy, którzy uderzają w taki honorowy sposób pierwsze uderzenie na pierwszym tee i teraz do tych honorowych starterów dołączy pierwszy czarnoskóry golfista, który wystartował na Masters w 1975 roku. Był to Lee Elder i właśnie on obok Jacka Nicklausa i Gary'ego Playera uderzy z pierwszego tee pierwsze uderzenie. Jest to na pewno historyczny moment. Drugą rzecz, którą powinniśmy wiedzieć według PGA Tour, to jest fakt, że pole golfowe ma być bardzo twarde w odróżnieniu od stanu pola z września zeszłego roku, kiedy przełożony turniej Masters był rozgrywany zupełnie w innych warunkach, było pole miękkie, a wtedy golfistom jest łatwiej, bo łatwiej im zatrzymać piłkę, łatwiej im kontrolować. Teraz ma być twardo, co pozwoli na tę techniczną grę, żeby techniczna gra górowała, żeby ludzie, którzy grają bardzo technicznie, mogli wygrywać na tym polu. Trzecia rzecz, o której powinniśmy wiedzieć według PGA Tour, to prognoza pogody. Mimo tego, że pole ma być twarde, to jednak spodziewane są być może opady. Jak spadnie deszcz rzęsisty, no to wtedy pole stanie się miękkie i znowu stanie się dużo łatwiejsze. A ma być 20% szanse na deszcz. Dzisiaj 70% szans na jakieś tam opady w piątek, a potem jeszcze 60% szansy na opady późno w sobotę. Zobaczymy, czy ta prognoza się sprawdzi. Czwarta rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, to to, że jest wiele pytań, które trzeba sobie postawić przed tym turniejem, jeżeli chodzi w szczególności o formę konkretnych zawodników. Po pierwsze, czy Dustin Johnson, który ostatnio gra słabo, będzie w stanie być pierwszym zawodnikiem od czasu Tigera Woodsa od 2001 do 2002 roku, który wygra dwa razy pod rząd turniej Masters. Dustin Johnson wygrał we wrześniu, teraz zobaczymy, czy wygra drugi raz pod rząd. Drugie pytanie to, w jaki sposób sobie poradzi z tym, że jest świeżym ojcem, świeżo upieczonym ojcem. John Rahm właśnie został ojcem, no i gra dzisiaj. Czy Rory McIlroy jest w stanie po tym, jak zatrudnił trenera do swingu, czy jest w stanie wygrać turniej Masters? To jest ostatni turniej, który brakuje mu do wielkiego szlema. Inne pytanie to, czy Brooks Koepka, który niedawno miał operację kolana, będzie w stanie poradzić sobie z chodzeniem po tym bardzo takim pagórkowatym polu golfowym w Augusta w stanie Georgia, a co dopiero, czy będzie w stanie uderzać precyzyjnie na tym polu. No i pytanie chyba jedno z najważniejszych, czy Bryson DeChambeau, który uderza powyżej 300 metrów, będzie w stanie zwyciężyć to bardzo techniczne pole. Oczywiście wszyscy bardzo by nie chcieli, żeby tak się stało, bo przecież to jest pole, gdzie techniczne umiejętności mają być kluczowe. I ostatnie pytanie, które trzeba sobie zadawać, to czy Jordan Spieth, który nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, w ogóle nie wygrał turnieju od 2017 roku, a teraz w zeszłym tygodniu wygrał Valero Texas Open, czy on powróci na Masters i zwalczy te demony, które spowodowały, że dwa razy pod rząd na 12 dołku trafił do wody i przegrał szansę zwycięstwa turnieju Masters. I piąta rzecz, o którą powinniśmy wiedzieć według PGA Tour, to fakt, że doświadczenie ma ogromne znaczenie dla wyników tego turnieju, bo tylko trzech zawodników, dla których był to pierwszy turniej, wygrali ten turniej, a to było już dawno temu, w 1934 roku, w 1935 i w 1979. Teraz jest tylko sześciu zawodników, którzy są po raz pierwszy rywalizują na Masters. No i szanse, że któryś z nich wygra, Will Zalatoris, Carlos Ortiz, Bob McIntyre, czy też trzech amatorów, są jednak małe. Te pięć rzeczy powinniśmy o nich wiedzieć według PGA Tour, a powinniśmy jeszcze może wiedzieć o tym, jak będzie przebiegała transmisja z tych zawodów, które rozpoczynają się dzisiaj. Jak powiedziałem, już wychodzą golfiści na polo o godzinie 14 naszego czasu. Oczywiście strona internetowa Masters prowadzi transmisję, no ale to jest geograficznie ograniczone, trzeba być w Stanach Zjednoczonych, żeby oglądać tę transmisję lub też posiadać VPN. Sky Sports, dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, to prowadzi oczywiście transmisję z tych zawodów. W Polsce najprawdopodobniej, bo trudno te informacje zdobyć, najprawdopodobniej jednak będzie transmisja Eurosportu codziennie o godzinie 21:00, to już oczywiście z tej popołudniowej sesji Masters. Tak więc najprawdopodobniej będziemy mogli śledzić na Eurosporcie lub też na innych możliwych kanałach. Masters zaczyna się już dzisiaj. Największy turniej golfowy w pięknych okolicznościach przyrody. Azalie na pewno już kwitną na tym polu golfowym w Augusta w stanie Georgia. A my w tej chwili nadamy utwór taki tematyczny, bardzo krótki, który towarzyszy tym rozgrywkom na polu golfowym w stanie Georgia. Masters Theme Song, wykonywana na fortepianie. To jest właśnie Masters Theme Song. Ten utwór będzie się przewijał podczas transmisji na stronie internetowej turnieju Masters, ale również podczas transmisji stacji telewizyjnej CBS. Nie wystartuje w turnieju Masters niestety Tiger Woods, który miał niestety wypadek w Kalifornii po turnieju Genesis Invitational. Wczoraj policja ujawniła, że Tiger Woods w czasie tego wypadku jechał z prędkością 140 km na godzinę w strefie, gdzie dozwolona prędkość to jest 45 mil na godzinę, czyli jakieś 70 km na godzinę. Czyli właściwie przyznała policja, że przyczyną wypadku Tigera Woodsa była po prostu nadmierna prędkość. Wcześniej mówiła policja, że nie ujawni żadnych informacji na ten temat, zasłaniając się prywatnością, ale Tiger Woods zgodził się na to, żeby upublicznić te informacje. Podano też informacje o tym, że Tiger Woods nie był pod wpływem ani żadnych leków, ani nie miał alkoholu we krwi, ale to chyba na podstawie wywiadu z Tigerem Woodsem, który po prostu im powiedział, bo nie było takiego powodu, żeby tego typu badania przeprowadzać. Natomiast przeprowadzono rzeczywiście badania czarnej skrzynki samochodu i stąd informacje na temat prędkości, z którą podróżował Tiger Woods. Tiger Woods, który 15 razy wygrywał turnieje wielkoszlemowe, nie wystąpi w Masters. W tej chwili przechodzi rehabilitację w swoim domu na Florydzie. Trudno jest powiedzieć, czy w ogóle wróci do profesjonalnego golfa. Wszyscy oczywiście mają taką nadzieję, bo on przyciąga tłumy. Teraz na tym turnieju w Augusta będzie tylko 8 tysięcy kibiców. To i tak jest coś lepiej oczywiście niż w poprzednim turnieju w zeszłym roku podczas pandemii, kiedy w ogóle nie było kibiców. Tiger Woods dochodzi do siebie. Oczywiście mówimy tego typu zachowaniu, nie tego typu zachowaniu, czyli jeździe z tak nadmierną, z tak dużą prędkością, z jaką jechał Tiger Woods. 140 km na godzinę w strefie, w której można tylko 45 mil, czyli jakieś 70 metrów na godzinę jechać. Utwór zespołu Big Thief nowojorskiego mówi właśnie nie takiemu zachowaniu Tigera Woodsa. Nowojorski zespół Big Thief w utworze Not, czyli nie. Mówimy oczywiście nie jeździe zbyt szybkiej, takiej, jaką niestety uskuteczniał Tiger Woods podczas swojego wypadku. Także mówimy takiemu zachowaniu absolutnie nie. W czerwcu mają się odbyć Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To jest Euro 2020, które ma się odbywać w 2021 roku. Te mistrzostwa mają się odbyć na 12 stadionach w 11 państwach i UEFA nalega, że na stadionach mają być obecni kibice. Dzisiaj zbiera się komitet sterujący UEFA. No i do środy UEFA miało otrzymać ostateczne deklaracje państw o przyjęciu fanów na stadiony. No i w niektórych państwach nie ma z tym problemu. W Rosji już kibice są na stadionach, zresztą tam się specjalnie nie przejmują chyba pandemią. Również Dania ma wpuszczać już na stadiony kibiców. Podobno stadion w Kopenhadze ma być zapełniony w 30%. Włoski rząd podjął decyzję o tym, że kibice będą mogli wejść na stadion olimpijski w Rzymie, gdzie ma się na przykład odbyć mecz otwarcia. Hiszpanie na stadionie w Bilbao ma być 13 tysięcy widzów, a tam ma rozegrać swoje spotkanie reprezentacja Polski z Hiszpanią. Z kolei Irlandia ma problem, bo na razie nie ma takiej deklaracji rządu, że będą mogli kibice wejść na stadion w Dublinie, a tam przecież Polska ma zmierzyć się w dwóch spotkaniach ze Słowacją i Szwecją. Jeżeli rząd irlandzki nie zgodzi się na wpuszczenie kibiców, to być może mecze Polski zostaną przeniesione do Manchesteru. Chociaż polska reprezentacja w dalszym ciągu ma jednak się zatrzymać w Irlandii, w Port Manoc Hotel and Golf Links, czyli przy polu golfowym pod Dublinem. Zobaczymy. Irlandczycy mają nadzieję, że jednak plan, który oni przedstawią, pozwoli im trochę zyskać na czasie. No i Europejska Federacja da im czas do 28 kwietnia na ostateczną deklarację dotyczącą wpuszczania kibiców na stadiony. Z kolei Wielka Brytania w tej chwili już właściwie się powoli otwiera. Tam bardzo wiele osób zaszczepionych. Zaczną od Pucharu Ligi. Tam już będą kibice. 15 maja na finale Pucharu Anglii ma zasiąść 21 tysięcy kibiców, a od 17 maja kibice mają być wpuszczani na mecze Premier League. Tak więc wydaje się, że jednak te Mistrzostwa Europy odbędą się przy udziale kibiców, to pewnie dobrze będzie atmosfera tych mistrzostw. Będą mogli sobie troszkę ludzie po tej pandemii poszaleć, jak w utworze Horace'a Andy Skylarking. To o takim młodzieńczym szaleństwie.
Change.
Mistrzostwa Europy w czerwcu w piłce nożnej, chyba już przy udziale kibiców, więc może będziemy mieli troszkę szaleństwa na trybunach, tak jak w utworze Horace'a Andy, Skylarking. Te Mistrzostwa Europy w czerwcu, a już dzisiaj kolejne mecze, bo dzisiaj gra Liga Europy, już ćwierćfinały. Arsenal podejmuje Slavię Praga. To jest mecz z pewnymi implikacjami, bo zarzucali kibice i piłkarze Glasgow Rangers, że jeden z zawodników Slavii Praga takie rasistowskie jakieś miał wybryki w czasie meczu z Glasgow Rangers. Arsenal podejmuje Slavię Praga. Granada gra z Manchesterem United, Ajax Amsterdam z Romą, a Dinamo Zagrzeb z Villarreal. Ciekawe spotkania w Lidze Europy, a wczoraj bardzo ciekawe spotkanie w Lidze Włoskiej. Juventus zaległy mecz rozegrał z Napoli. Piękna akcja Federico Chiesy, podanie do Cristiano Ronaldo i 1-0 w 13 minucie. Potem jeszcze Paulo Dybala, który wszedł na boisko w drugiej połowie. Piękna bramka lewą nogą, oczywiście jak żeby inaczej, strzelił bramkę dla zespołu Juventusu. Z kolei Lorenzo Insigne z rzutu karnego strzelił bramkę na 2-1, zmniejszył rozmiary porażki, za mało już było czasu dla Napoli, żeby wyrównać stan tego spotkania. Piotr Zieliński walczył w tym spotkaniu od początku, w pierwszej połowie praktycznie niewidoczny, był tak, sytuował się troszkę pod polem karnym zespołu Juventusu. W drugiej połowie już dużo lepsze spotkanie, trochę akcji, trochę dobrych podań. Z kolei w Juventusie nie wystąpił Szczęsny, po tym jak zawalił bramki w meczu z Torino, to został zastąpiony przez starego Wygę zespołu Juventusu. Tak więc zespół Juventusu pokonał Napoli. To było bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli w Serie A, bo te zespoły walczą absolutnie o czwarte miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. No i teraz przewagę zdobył zespół Juventusu, który wszedł na miejsce trzecie. W tej chwili ma 59 punktów. Dużo straty do Interu, który ma 71 punktów, ale jeden punkt przewagi nad czwartą Atalantą i już 3 punkty przewagi nad piątym Napoli. Walka będzie bardzo zacięta, bo przecież awans do Ligi Mistrzów to jest jakieś 80 milionów dodatkowego dochodu w budżecie. Tak więc bardzo na pewno będzie się Juventus starał, żeby tych pieniędzy nie stracić. Gianluigi Buffon wczoraj zastąpił Szczęsnego, grał dobrze. Ciekawe, jak potoczy się dalej ta saga z Szczęsnym, który w reprezentacji grał słabo, w Juventusie gra słabo, a jednak jest wystawiany przez Paulo Sousę jako ten pierwszy bramkarz polskiej drużyny. Carla Bruni pochodzi z Turynu, turynianka. No i ona skomponowała taki utwór, a właściwie zaśpiewała, nie wiadomo, czy skomponowała, L'Amoureuse. To ten utwór dedykujemy kibicom i piłkarzom zespołu Juventusu, którzy pokonali wczoraj zespół Napoli i znajdują się w tej chwili na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Carla Bruni, L'Amoureuse.
Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. Je ne fais plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis.
Carla Bruni i L'Amoureuse. Na zakończenie wiadomości sportowych 8 kwietnia 2021 roku w Radio Sport na radiosport.online. DJ Spaca żegna Państwa.
Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. frissonne et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et d'un seul mirage. On a vu ma tombée, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, on a de tout emporté. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis amoureuse, je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi, la seule de toutes les choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse, et je chante pour toi. Les choses qui vaillent d'être là, qui vaillent d'être là.